Śniadanie polityków.
10 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry. Witam gości, witam słuchaczy Radia Gdańsk. Czas na śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. Ze mną w studiu Karol Rabenda, republikanie, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dzień dobry, kłaniam się.
Poseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Borowczak.
Witam serdecznie.
I na łączu telefonicznym Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, zacznijmy od tego, co działo się w ubiegłym tygodniu w Sejmie, a więc głosowaniem na temat 500+, a dokładnie waloryzacji tego świadczenia do kwoty 800 zł. 228 posłów PiS głosowało za, 121 posłów Koalicji Obywatelskiej, 42 posłów Lewicy, 3 posłów Kukiz. I teraz tak, kto nie głosował w tej sprawie i kto miał głos inny niż większość? Konfederacja.
Tak, to prawda.
Czy cały czas twierdzi pan, że to jest nieodpowiedzialne zadłużanie państwa? Poseł
Tak, twierdzę, tak. Uważamy, że 500+, skoro już powstało, jest pewnym prawem nabytym, to nie ruszajmy go po prostu, nie waloryzujmy już tego, ponieważ widzimy, jak wysoka jest też inflacja. No, ona wprawdzie zaczęła nieco się obniżać, ale to dalej nie znaczy, że ceny zaczęły spadać, tylko ten wzrost cen jest wolniejszy. Wobec czego no, to jest kolejny element, który powoduje, że dosypuje się pieniądze, które wcześniej też zabiera się tak naprawdę Polakom, bądź drukuje, bądź pożycza gdzieś na zewnątrz, no to nie jest dobry kierunek do rozwoju gospodarki. Polacy potrzebują dzisiaj na przykład jasnej, sztywnej waloryzacji kwoty wolnej od podatku. Uważamy, że to powinna być 12-krotność pensji minimalnej. W tym roku byłoby to około 43 tysięcy złotych, a według zapowiedzi rządzących o podniesieniu płacy minimalnej, no wzrosłaby do 53 tysięcy kwota wolna od podatku. I to jest, uważamy, kierunek dobry dla polskiej gospodarki, bo też jeśli
Ale
ktoś...
tutaj może skupmy się na rodzinach polskich, jednak nie na gospodarce.
Polskie rodziny przede wszystkim chciałyby same o siebie zadbać, żeby nikt im w tym też nie przeszkadzał. No, przeszkadza w tym inflacja, przeszkadzają w tym ograniczenia, przeszkadzają w tym wysokie podatki, więc no, tu widzimy problem. Nasze założenia z Konstytucji Wolności mówią jasno, że należy obniżać PIT, należy obniżać CIT, należy dać dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, należy właśnie podnosić kwotę wolną od podatku. To są działania, które spowodują też szybszy wzrost gospodarczy, ponieważ będzie więcej tej wolności gospodarczej. I to jest kierunek, w którym uważamy, że Polacy mogą się rozwijać, którego Polacy w swojej większości też chcą. No bo dzisiaj dławi Polaków na przykład inflacja. Z czego mamy inflację? Z dodruku pieniądza, z tego, że no jest to konsekwencja zamykania gospodarki, tej polityki lockdownowej, covidowej. Później właśnie dodruk. Dodatkowo jeszcze widzimy, że jest sporo transferów socjalnych. No jakiś laptop plus teraz powstał.
No panie
dekoder
pośle,
plus,
nie zapominajmy,
no to nie są rzeczy,
wojnie,
które
która
były potrzebne.
Jest, była przyczyną inflacji w całej strefie.
Oczywiście jest to jedna z przyczyn inflacji, ale pamiętajmy o tym, że nie jedyna, czyli wojna na Ukrainie, gdzie no, ceny surowców tak wyskoczyły w górę. To oczywiście jest jeden z problemów, ale dużym problemem też jest to, że zamykano gospodarkę, zrywały się łańcuchy dostaw i tu widzimy.
Dobrze, wróćmy do 500-800+, to w takim razie teraz pytanie do Tadeusza Cymańskiego. Projekt sztandarowy Prawa i Sprawiedliwości. O, pan poseł na chwilę zginął nam z łącza, ale myślę, że za chwilę będzie. To w takim razie przedstawiciel tutaj rządzącej grupy, Karol Rabenda, republikanie. Sztandarowy program Zjednoczonej Prawicy, waloryzacja. Czy jest ona potrzebna? Czy to tak, jak mówi opozycja, chwyt przedwyborczy?
Nie, no, ten projekt został wprowadzony w określonym celu. Po pierwsze, był to projekt prodemograficzny, po drugie też projekt, który miał uchronić część polskich rodzin przed skrajną biedą, co było dużym problemem w Polsce, mimo tego, że Polska przez ostatnie 30 lat zrobiła już duże postępy gospodarcze, zwłaszcza w ostatnich latach, ale przed wprowadzeniem 500+, mieliśmy realny problem w biedy, punktowy oczywiście, to już nie było takie zjawisko jak w latach 90., ale on występował. To nie są normalne warunki do zakładania rodzin, do podejmowania decyzji o dziecku czy o kolejnych dzieciach, dlatego wprowadziliśmy ten program, żeby on funkcjonował i żeby tą funkcję on mógł utrzymać, podtrzymać, to w związku z tymi zawirowaniami gospodarczymi, energetycznymi, ekonomicznymi na świecie, trzeba było go zaktualizować do takiej kwoty, żeby ona była, żeby dalej ten program pełnił swoje funkcje.
To, a nie mówił, obawia się pan właśnie o inflację i w tym
tak,
momencie?
Dlatego tu chciałem się odnieść do słów pana posła. No, panie pośle, no tak, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to go mamy najwyższy w zasadzie w Europie. Jeśli chodzi o bezrobocie, mamy znowu najniższe w Europie i to w tych ciężkich warunkach i w miejscu, gdzie Polska znajduje się na mapie Europy. Jeśli chodzi o obniżki podatków, no to ja przypomnę, że jesteśmy ciągle atakowani przez opozycję, no może nie przez Konfederację, ale przez Platformę Obywatelską, że obniżki podatku PIT uderzyły w samorządy, a one są realne. Ja przypomnę zwolnienie z podatku dla osób młodych, żeby właśnie nie wyjeżdżały. Przypomnę, że w latach rządów Platformy i PSL-u mieliśmy gigantyczną skalę emigracji Polaków, młodych Polaków, głównie młodych Polaków za granicę. To miało to zastopować. Jeśli chodzi o obniżki CIT-u, to my to wprowadziliśmy. Jeśli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej, niespotykane do tej pory, to też my to wprowadziliśmy. I dzięki temu, tu się zgadzam, dzięki takim działaniom, ten wzrost gospodarczy w Polsce funkcjonuje. Oczywiście mamy zjawisko inflacji, które dotyka w zasadzie wszystkie kraje, a zwłaszcza te kraje, które są w sąsiedztwie tego konfliktu, z którym mamy do czynienia, ale to też jest efekt tych działań po-covidowych czy około-covidowych, które właśnie miały zaprzestać albo przeciwdziałać zerwaniu dostaw i upadku firm. No, te środki, które my przeznaczyliśmy dla przedsiębiorców i żeby można było zachować miejsca pracy, no to takie działania podejmowały wszystkie w zasadzie kraje na świecie, żeby ochronić właśnie miejsca pracy i te firmy. No to możemy dyskutować, w jakim stopniu one były potrzebne, czy w takim, czy w innym. Oczywiście po fakcie to oczywiście jest czas do analizy, ale te działania były potrzebne, żebyśmy nie mieli zjawiska upadku firm i miejsc pracy. Także te wszystkie działania, które miały ochronić polskie społeczeństwo, one były podjęte, one mają swoje konsekwencje. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, a wybuch wojny to wszystko skumulował, bardziej uwydatnił, ale rząd polski działa odpowiedzialnie i nie dopuści do tego, żebyśmy jako państwo przez te wszystkie okoliczności zewnętrzne złożyli.
To w takim razie Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, sztandarowy program. W 2016 roku Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu, kiedy było wprowadzane po raz pierwszy 500+. Czy nie zdziwiła pana, panie pośle, postawa Platformy, o którą zaraz zapytam obecnego tutaj przedstawiciela, ale na początek pytanie do pana, że głosowała za rewaloryzacją, za waloryzacją tego świadczenia do kwoty 800+.
No przede wszystkim to jest proste. Platforma zrozumiała swój ogromny błąd i zrozumiała, że jako partia skrajnie liberalna, bo można mamić ludzi przez całe lata. Ja chcę przypomnieć i od razu po programie każdy może sobie kliknąć i sprawdzić, że Platforma zostawiła rodziny polskie z pomocą w postaci zasiłku rodzinnego. On do dzisiaj, co ciekawe, jest. 95 zł, słuchajcie państwo, do 5 lat, a później jest 24 zł do 18 lat, przy dochodzie nie większym niż 674 zł na osobę. To spada, bo zarobki rosną i coraz mniej dzieci jest tym objęte, ale to jest jeszcze fragment, który jest, istnieje, a więc gdzie niestety się nie przelewa w domach. Natomiast 500+ to w ogóle niesamowita historia z tym jest. I to był strzał w dziesiątkę, co wszyscy się zgadzali. Platforma dzisiaj zmieniła narrację. W ogóle już nie używa słowa liberałowie. Oni już nie są liberalni, oni są chadeccy. I do tych wyborów idziemy i każdy może sprawdzić, zobaczyć, bo to jest kwestia wiarygodności. Czy, dlatego stawiane jest pytanie, czy Donald Tusk, bo trzeba mówić o liderze, czy on się taką metanoję przyjął, nawrócił się, błyskawicznie jeździ i twierdzi i mówi, że jest najbardziej, największym obrońcą ubogich i słabych. Co przez 8 lat zrobił on, będąc tym liderem właśnie Platformy Obywatelskiej. I mi się wydaje, że przy wyborach trzeba pokazać, bo nie jest sztuką dzisiaj mówić, obiecywać złote góry, będąc w opozycji, podkreślam to. Sprawdza się każda partia i władza wtedy, kiedy ma realną władzę, kiedy rządzi. I my bierzemy za wszystko odpowiedzialność. Za dobre i za gorsze rzeczy odpowiadamy za to, stajemy przed wyborcami i możemy śmiało powiedzieć. A słusznie pan minister Rabenda powiedział, bo ludzie się oswajają, jest ciężko uwierzyć w to, że było bezrobocie, że było po 5-6 zł za godzinę, a dzisiaj my potrzebujemy do pracy ludzi z zewnątrz. i próbuje się stawiać znak równości między tymi, którzy pracują właśnie w fabrykach, w Jaworzu, w Intelu, gdzie mamy bardzo wiele pracujących w firmach, przedsiębiorcy. Niech oni to zauważą. Trzeba rozróżniać tych, którzy pracują, a nie palą samochodów na ulicy, od tych, którzy się nam próbuje narzucić.
No, pan poseł różnica. Tutaj trochę odchodzi od tematu. No. To w takim razie głos dla Platformy Obywatelskiej. No, Jerzy 500, Borowczak.
500, 800, tak.
No, Tadziu zawsze fantazjuje, znany jest chyba w całym Sejmie z tego.
To są liczby, liczby swojej,
to, dobrze. To spójrz sobie na liczby, że wasz rząd przez 8 lat, mimo tego 500+, 800 tysięcy ludzi żyje, i to podaje GUS, wasza, że tak powiem, agencja. 800 tysięcy ludzi zeszło poniżej minimum socjalnego, więc to się nie sprawdziło. Druga sprawa, dzietność się nie podniosła, a przecież nieprawda. Był to pierwszy powód, żeby ta dzietność wzrosła. Tej dzietności nie ma.
To ja wytłumaczę.
To tutaj momencik,
słynna manipulacja,
nie manipulacje. To są,
proszę kontynuować. To ja
to
później
są
sprostuję.
Fakty. To są fakty. Także my teraz głosowaliśmy oczywiście za, nasza poprawka nie przeszła, bo mówimy, jeśli to jest uczciwe podejście do sprawy, jeśli nie są to akcja wyborcza PiS-u, to dajmy to od 1 czerwca na Dzień Dziecka. I taką poprawkę złożyliśmy.
Ale panie pośle,
to
jest pewna dyscyplina budżetowa.
Ale panie redaktorze, niech pan mnie się nie ośmiesza i my nie.
No,
przecież pan wie, że jak PiS-owi trzeba było zmienić budżet, najpierw mówił, że nie można. A potem o 10 miliardów zmienił budżet, czy nie zmienił? Można? Można. Więc to jest tylko takie, wie pan, ględzenie, że nie można, bo budżet można. PiS zrobi wszystko. Nie patrzy na prawo, na konstytucję. Rządzi Polską jak stodołą. I to ludzie widzą.
To znowu odchodzimy od tematu. Panie
ja
pośle,
bym chciał jednak sprostować.
Ja jeszcze dodam jedno słowo. Dzietność rzeczywiście wzrosła, w pewnym momencie potem spadła, ale jeśli chodzi o ubóstwo dzieci, to zmniejszyło się i to pan poseł musi przyznać.
A nieprawda.
Czy ja mogę o tej dzietności, bo to jest taka
poseł,
manipulacja,
wiceminister Rabenda, proszę.
Bo to jest taka manipulacja, która krąży w wypowiedziach opozycji, bo są mylone dwa, specjalnie są mylone dwa jakby pojęcia. Jedna to jest liczba urodzeń, która faktycznie jest niska, ale to jest efekt, można powiedzieć, działania poprzednich polityk, że tak to nazwę, bo dzisiaj po prostu jest mniej osób w wieku rozrodczym, mniej kobiet w wieku rozrodczym i tych urodzeń jest mniej. Jeśli mówimy o demografii, chcemy być precyzyjni, to musimy mówić o wskaźniku dzietności. W 2013 roku mieliśmy jeden z najniższych stanów, chyba w 2003 był jeszcze niższy, bo był 2,22. W 2013 roku ten wskaźnik dzietności to był, nie, przepraszam, 1,22. W 2013 to był wskaźnik na poziomie 1,29, jak dobrze pamiętam. Po wprowadzeniu 500+, w następnych latach ten wskaźnik wzrósł do 1,49 albo 1,55 i on był faktycznie, to jest duży, z roku na rok to jest bardzo duży wzrost i on się utrzymywał mniej więcej na takim poziomie. Teraz on delikatnie spada, bo to jest 1,39, więc nie jest prawdą, że tych urodzeń jest mniej. Wskaźnik dzietności jest wyższy niż za rządów Platformy Obywatelskiej. I jedna ważna rzecz. Udało się dzięki temu programowi zastopować taki trend spadkowy, który był w zasadzie od początku lat 90., który nam groził taką społecznym przyzwyczajeniem do tego, że dzieci wokoło nie ma. Znaczy, byliśmy na takiej drodze jak wśród krajów starej Unii, gdzie no, taki standard, że nie ma dzieci albo jest góra jedno dziecko wśród naszych znajomych, zaczął się sam napędzać. Znaczy, ludzie, jeśli nie mają w swoim otoczeniu rodzin, które mają więcej niż jedno dziecko, też trudniej jest im podjąć decyzję o kolejnych dzieciach. I my ten proces zastopowaliśmy. Oczywiście on powinien być uzupełniony szeregiem innych działań, nie tylko rządowych, bo tutaj też duża rola samorządów. Niektóre samorządy to podejmują, niektóre trochę mniej, ale tą politykę demograficzną powinniśmy prowadzić, bo jeśli my nie będziemy inwestować w, powiedzmy, w nasze dzieci, w dzieci, które powinni mieć Polaków, no to wtedy nam się otwiera problem, tak jaki jest w Europie Zachodniej, problem imigracji.
Panie ministrze, jeszcze oddam głos posłowi Borowczakowi. Donald Tusk mówi jasno, że tego programu w przypadku waszego dojścia do władzy nie zlikwiduje. Nie będzie, tak?
Głosowaliście oczywiście, że nie zlikwiduje. Głosowaliśmy za i byliśmy za tym, aby to weszło od 1 czerwca na Dzień Dziecka tego roku. Ale panie redaktorze, przecież sam prezes Kaczyński powiedział, że kobiety nie chcą rodzić dzieci, bo dają w szyję, dlatego nie ma w Polsce dzieci. Przecież jeśli prezes to mówi, no to tych dzieci jest mniej i dużo mniej.
No ja myślę, że tutaj słowa prezesa nie decydują o tym, ile dzieci rodzi się w Polsce.
No prezes nie ma dzieci, więc.
Ale porozmawiajmy,
skoro... kulturowe mają wpływ na to, ile
skoro dzieci. Skoro poseł Cymański, jedno zdanie.
Można się odwołać najlepiej do słuchaczy, drodzy słuchacze, proszę państwa. Czy więcej biedy w polskich rodzinach było za czasów Platformy czy za PiSu? Amen. Krótko. No więc co?
A najmniej biedy będzie za czasów Konfederacji, więc...
No więc, a to jeszcze się
idzie. Być może to sprawdzimy. Być może to sprawdzimy.
Że oni są... Że oni są dobroczyńcami, no to przecież to odwrócenie w ogóle kota ogonu.
Ale Stadziu, co dobrze, ty mówisz?
Dobrze, dobrze, panowie, zostawmy
spytaj
ten...
Ludzi, spytaj
chcesz
ludzi,
ważyć
spytaj
biedę?
Ludzi,
chcesz ważyć biedę?
Panowie, zostawmy...
Które dzieci przyjeżdżały na wakacje tutaj na Niemierzeje? Które dzieci przyjeżdżały? W ogóle
zawsze
nie przyjeżdżały
było pełno, zawsze
nie, no,
było pełno.
Mówmy się, panowie,
spytaj,
nie, no
panowie,
jednak, ale
gorąca dyskusja.
Duży poziom, to właśnie po tych wakacjach widać. Ilość, wskaźnik obiektywny. Dokładnie. Przez lata, który wskazywał, ile dzieci nigdy nie było na wakacjach po wprowadzeniu. Oczywiście. 500+, diametralnie się zmienił. Może pan poseł Borowczak tego nie widzi, ale jak pan by pojeździł, porozmawiał z osobami, które się spędziły życie w latach 90. na polskiej prowincji, to by pan wiedział, w jakim dramacie te dzieci i ta społeczność się wychowywała. No, dzieci w wieku do 14 roku życia nigdy nie były na wakacjach. Takie są wskaźniki, przed wprowadzeniem 500+.
Tu stawiamy kropkę. Za władzy ludowej, bo każdy
panowie, chyba prawie wszyscy tutaj w studiu i na łączu telefonicznym, może z wyjątkiem posła Urbaniaka, zgadzamy się z tym, że te pieniądze powinny być
Tak jak
Polkom.
Mówiłem szybciej, my nie negujemy faktu istnienia 500+, tylko i to jest rzecz, no to powstało. Ten program faktycznie ma pewne zasługi dotyczące choćby obniżenia poziomu ubóstwa. Natomiast no widzimy, że nie ma sensu go teraz waloryzować, że są inne możliwości na zmianę
sytuacji Polaków. I to zdanie Konfederacji poznaliśmy. To w takim razie ja bym poprosił o komentarz do słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które zostały wypowiedziane w Częstochowie. Dawno nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas, w domyśle Polski, suwerenności. Tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i odrażająco atakowany jest Kościół, Ojciec Święty i nasze podstawowe wartości. Kto w takim razie, panie pośle, to pytanie do Tadeusza Cymańskiego, tak najbardziej zagraża naszej polskiej suwerenności?
Ja myślę, że te wybory są okazją i powinniśmy wszyscy zresztą dążyć do tego, żeby był jasny, klarowny wybór między dwoma wizjami świata i dwoma sposobami patrzenia na świat i na przyszłość. I myślę, że moim zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że na zasadzie stopniowego działania, zwłaszcza pod auspicjami Niemiec, w Unii Europejskiej jest proces toczony do stworzenia państwa federalnego, gdzie będzie to dominacja najsilniejszego. I my tego nie chcemy. Natomiast opozycja, głównie Platforma Obywatelska, udowodniła wielokrotnie, jest obszerny materiał dowodowy. Są wypowiedzi, działania, że przypomnę chociażby wypowiedź pana Trzaskowskiego, który miał nadzieję, był dobrej myśli, że będzie coraz więcej warunków w Polsce stawianych. A takim lakmusem i takim symbolicznym dowodem, najbardziej spektakularnym, ale też oczywistym, była niesamowita wypowiedź Manfreda Webera, dowódcy największej partii, do której należy też Platforma. Powiedział mianowicie, że trzeba zbudować zaporę ogniową przeciwko PiS-owi. Po prostu niesamowita sytuacja, kiedy jest bezpośrednia ingerencja w proces wyborczy i myślę, że trzeba to widzieć. To jest trudna sprawa, bo najłatwiej to na wojnie mówić. Suwerenność tracimy, bo to są obce wojska. Nie. Tu mamy do czynienia z bardziej subtelnym procesem, ale bardzo mocno prowadzonym. Polska jest traktowana jako nie jako partner, tylko jako wasal. Chcą po prostu nas sprowadzić. Bardzo często jest łamany traktat lizboński, bo to, co myśmy zapisali, z tego się chcemy i z tego się wywiązujemy. Natomiast nie godzimy się, żeby była powoli nasza suwerenność właśnie zagrażona ona jest. I to jest najważniejsza sprawa. My na kolanach nie będziemy w Unii Europejskiej. My mamy podniesione czoło, chcemy, żeby Unia Europejska była Europą nawiązującą do korzeni, do pierwocin. A pamiętajmy o tym, że to jest Europa równych państw, a nie państw pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii. Na to zgody nie ma. Natomiast co do Kościoła, no to atak na papieża. PiS wcale nie wyciągnął do kampanii osoby Jana Pawła II, bo to była świętość przez wszystkie lata, jestem 26 lat w Sejmie, nigdy papieża do polityki nie mieszano. Ale brutalny atak na początku tego roku, a kulminacją był program Franciszkańska 3, zmusza każdego porządnego człowieka, a zwłaszcza posłów, do obrony dobrego imienia Jana Pawła II. To samo z migrantami. To nie myśmy wypracowali, tylko właśnie opinia w parlamencie, w Unii Europejskiej, opinia ministrów spraw wewnętrznych wywołała temat. Proszę sprawdzić i słuchać bardzo krytycznie to, co my tu mówimy, bo politycy mają kampanię, są rozgrzani.
To w takim razie poseł Jerzy Borowczak, jak z polską suwerennością?
Jest bezpieczna, jesteśmy suwerenni i pozostaniemy suwerenni.
Nie obawiam się
nie
pan tego,
nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast proszę słuchaczy, proszę pana redaktora, myśmy nad stanie wojennym Jasnej Góry nie wykorzystywali. Myśmy jeździli się tam modlić za wolną Polskę. Nie robiliśmy tam sobie wiecy politycznych. Tam żaden Lech Wałęsa, czy Gwiazda, czy inni nie przemawiali.
W stanie wojennym nie mogliby przemawiać.
Dlaczego nie? W Brygidzie przemawialiśmy. W Brygidzie przemawialiśmy, ale Jasną Górę...
Komorowski też był na Jasnej Górze.
Jasną Górę szanowaliśmy, bo to jest nasza świętość. I tam nie wolno takich wiecy politycznych robić. I napuszczać jednych na drugich, a potem się kolibać od lewej do prawej, byśmy byli jedno. Przecież to jest porażające. To jest porażające. Jeśli chodzi o prezydenta, tak. Tam powinien być pan prezydent, ale nie żaden prezes partii, bo to bez czci to święte miejsce dla nas katolików. Nie powinny tam padać żadne polityczne deklaracje. Nie powinno się nawoływać. Chociaż brawka tam były bardzo cienkie, więc myślę, że tam nie byli tylko katolicy z PiSu, ale z różnych opcji politycznych.
Panie pośle, to jeszcze dopytam, bo tutaj poseł Cymański wspominał o zmianach w Europie, o tym dyktacie Niemiec. Czy nie obawiacie się tego?
Absolutnie nie. Polska jest suwerenna. Musimy zadbać o polskie interesy i zadbamy. O pieniądze, które się Polsce należą. Co mnie tam obchodzi Weber? Co mnie obchodzi
no jest
Weber?
Jest szefem tak Europejskiej Partii Ludowej. No
tak samo mnie obchodzi jako Polaka Orban, tak? Wy z Orbanem robicie deale różne, nie? I wam nie przeszkadza. Natomiast jeśli przywódca jakiejś partii coś mówi, to nie przecież jakiej? Dzieje... Dobra, niech będzie największej koalicji, w której jesteśmy. Nie, jesteśmy w koalicji. Tak jak u was Ziobro i Kaczyński.
Nie, to no jest Europejska Partia Ludowa, to trochę inaczej.
Jedna partia.
Europejska Partia Ludowa przecież nie jest samą listy, sobie partią, nie, tylko to jest stowarzyszenie partii.
Innej listy nie było, ale zdarza się politykom, że mówią różne rzeczy. Ale jeśli mówią to przywódcy, to jest groźne. To jest groźne. Ale jeśli jakiś tam przewodniczący, nawet decydującej partii w Parlamencie Europejskim coś powie, to jeszcze jest parlament, jeszcze są frakcje, które mogą to wyprostować. Ja się nie boję. Ja czekam na te pieniądze, które wynegocjował rząd Mateusza. 700 miliardów złotych. Na to czekamy. Dla polskich przedsiębiorstw, dla polskich rolników. Te pieniądze są nam niezbędne. I nie widzę Polski poza Unią Europejską.
To chyba tutaj się zgadzamy wszyscy z państwa obecnych.
Nawet Konfederacja.
Jeśli Konfederacja, proszę bardzo.
Nie, dlaczego miałbym się zgadzać z czymś
Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Nasze miejsce jest w Unii.
Nie ma alternatywy i nie ma świata.
Nie, to pytanie
poza
padło, czy nasze miejsce jest w Unii,
świat
czy nie.
Świat istnieje poza Unią Europejską i ja sobie wyobrażam, że można działać też inaczej politycznie i Polska może. Czy jest w Unii, czy nie jest w Unii. No nam się to musi przede wszystkim opłacać być w Unii Europejskiej
jak
jako
państwo. Jak na razie się nam opłaca, czy nie?
Zasadniczo jest, no to jest bardzo ambiwalentne. Ponieważ z jednej strony oczywiście pewien wzrost gospodarczy, pewne bezpieczeństwo z Unii Europejskiej też do nas przyszło, ale z drugiej strony mamy taką politykę elit unijnych dzisiaj, że zabiera się po kawałku te części różnej suwerenności Polski.
Czy to jest
choćby
to, o czym mówił prezes?
Suwerenności budżetowej teraz, weźmy to pod uwagę. Czy o tym mówił prezes Jarosław Kaczyński?
Pana
pewnie
zdaniem.
O to mu chodziło, tylko że jest też hipokrytą w tym, ponieważ to rząd, w którym jest Mateusz Morawiecki na przykład, negocjując właśnie pieniądze, o których wspomniał przed chwilą poseł Borowczak, czyli pieniądze z Next Generation EU, bo tak się nazywa program, a nie fundusz odbudowy. W Polsce jakoś to zostało przeinaczone.
Tak, i te pieniądze mają jasne cele.
Że on tak naprawdę na nie jest funduszem na odbudowę jakąś po COVID-zie, tylko jest po prostu nową formą zarządzania Unią Europejską. To będzie oddzielny budżet unijny, na który Polska będzie miała w zasadzie bardzo mały wpływ, a i tak będzie do niego płacić pieniądze. Dzisiaj już płacimy podatek od plastiku na przykład, na który też przecież zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego. Rząd Mateusza Morawieckiego miał szansę na to, żeby zawetować założenia dotyczące warunkowości wypłacania tych pieniędzy i tego nie zrobił. Potem przyjechał do Polski, zrobił szopkę, potem było głosowanie dotyczące właśnie tego ratyfikacji tego funduszu odbudowy w Polsce, które naszym zdaniem powinno odbywać się 307 głosami i to większością kwalifikowaną, ponieważ jest to duża ingerencja w naszą suwerenność, no ale tutaj marszałek Witek wraz ze swoimi prawnikami uznała, że jest inaczej, co uważam, że jest skandaliczne, bo to była bardzo ważna rzecz.
Nie, bo to nie była zmiana.
Dobrze, ale mocno wpływało to na suwerenność państwa polskiego.
Ale w sferach, w których było opisane,
są,
nie.
Właśnie, no, są różne opinie prawników w tej kwestii. Ja nie jestem prawnikiem z wykształcenia, więc mówię o tym,
jakie są ekspertyzy.
Powiedziałem o nich właśnie. Więc proszę próbować do faktów realnie czepiać. Znaczy, ja tylko dokończę i mamy sytuację, w której no, to jest po prostu jakieś rozdwojenie jaźni. Z jednej strony jest mówienie o suwerenności, o walce o Polskę, a z drugiej zgadzanie się na przykład na mechanizm warunkowości, który powoduje, że tych pieniędzy pewnie nigdy nie zobaczymy. Więc moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy takiego funduszu w takiej formie przyjmować, tylko samemu ewentualnie się gdzieś zapożyczać, jeśli już taka była wola polityczna, że koniecznie musimy się zapożyczyć. No bo nasz budżet też jest bardzo skomplikowany. Z jednej strony jest budżet pod kontrolą parlamentu i 400 miliardów złotych, które jest poza kontrolą parlamentu, które należy w zasadzie do Mateusza Morawieckiego i jego ekipy.
Karol Rebenda.
No to uporządkujmy, bo
zacznijmy od suwerenności.
Mieszanie wątków. Jeśli chodzi o Unię Europejską i to, na co się zgodziliśmy, a na co się nie zgodziliśmy, no to są właśnie sprawy gospodarcze. I tu, o czym mówił pan poseł Urbaniak, w kwestiach gospodarczych my się zgodziliśmy na integrację. W sensie, że Polska w Unii Europejskiej będzie częścią systemu gospodarczego i to, o czym tu pan poseł mówił, czyli mechanizmy wsparcia i tak dalej. My wyraziliśmy na to zgodę i to się wiąże w tych domenach, na które się zgodziliśmy. Problem polega na tym, że wykorzystując sytuację, instytucje, ja już nie będę konkretnych państw czy konkretnych polityków w jakiś sposób oskarżał. Chodzi o pewną instytucję brukselską, która jest jakby poza nadzorem demokratycznym. One te urzędnicze stanowiska zaczynają żyć swoim życiem i one uzurpują sobie prawo do poszerzania swojej władzy czy wpływu na państwa członkowskie. Wykorzystują różne powody do tego, tak jak ten fundusz odbudowy, bo na początku się fundusz odbudowy nazywał, stąd to zamieszanie z nazwami, wplata się właśnie w takie mechanizmy. Różne instytucje, które poszerzają władzę właśnie Brukseli nad państwami członkowskimi, jak to nikomu bliżej niesprecyzowane pojęcie praworządności, bo to ten mechanizm warunkowości, o którym mówił poseł Urbaniak, to on dotyczył rozliczania środków unijnych, a tutaj Polska jest liderem w tym, więc jakby tutaj nie ma powodów do obaw. Problem polega na tym, że urzędnicy traktują wprost, tylko to jest, niektórzy politycy brukselscy wprost mówią, że to jest działanie polityczne. Rozszerzają właśnie ten mechanizm, który był wcześniej, no bo państwa, które się nie mogły rozliczyć z pieniędzy z Brukseli, no miały problemy z pozyskiwaniem tych środków i to nie wprowadzało żadnej zmiany. Instytucje brukselskie starają się poszerzyć właśnie tą swoją władzę na sfery, na które się nie zgadzaliśmy w traktatach. I to jest między innymi wymiar sprawiedliwości. A dzisiaj mamy kolejną próbę poszerzania tego wpływu na państwa członkowskie, czyli rozszerzenie kompetencji Brukseli co do polityki migracyjnej. I to jest duży problem, bo tylnymi drzwiami wprowadza się nam kolejne zapisy, które ograniczają władzę polskiego rządu nad polskim społeczeństwem.
Czy to, panie ministrze, będzie w takim razie walka o tą suwerenność?
I problem jest w tym, że nasza formacja, nasz rząd mówi, jasno, na to się zgadzaliśmy, na to się nie zgadzaliśmy, to potrzebuje zmian traktatowych, to potrzebuje reformy w Unii Europejskiej, a nasi oponenci, głównie z Platformy Obywatelskiej, są z tego zdania, że co tam się dzieje, wszystko akceptujemy, bez względu na to, jak to będzie wpływało na życie Polaków, musimy tak robić, bo Bruksela tak każe. I taka jest różnica w tych wyborach. Jeśli chcemy dalej być państwem, które jest niepodległym państwem w Unii Europejskiej, no to takie stanowisko reprezentuje rząd.
Zdanie.
Jeśli chcemy przyjmować wszystko, co idzie z Unii bezrefleksyjnie, bez analizowania tego, jak to wpływa na życie Polaków, no to jest opcja Platformy Obywatelskiej.
Jerzy Borowczak.
Odpowiadam. Co rząd PiS-u negocjuje i robi w Brukseli? Nic. Śpi. I to powiedział Janusz Wojciechowski. I to powiedział komisarz Wojciechowski. Ja wykonałem 200% normy. To, co niezałatwione, to do rządu z pretensjami, jeśli chodzi o rolników, tak? Ale jeśli chodzi nawet o inicjatywę polityczną w Unii Europejskiej, to PiS nawet nie umie wniosku wypełnić o te pieniądze, prawda?
Ale to bzdura jest.
Złożyliście
jest
wniosek?
Bzdura.
Proszę krótkie odpowiedź.
Pan doskonale...
Złożyliście wniosek o pieniądze, czy nie?
Niech pan nie krzyczy, bo to jest bez sensu.
Dobrze, przepraszam.
Przecież pan wie, że te...
Ile? No, pan Rabenda każdemu przeszkadza. Panie
ministrze, zadaje pan pytanie, no to odpowiadam.
Panie redaktorze, odpowiadam.
Procedura
od
negocjacji z Unią Europejską
premier
trwa.
Premier Morawiecki mówi, że złoży wniosek. Tuż. Już. Ile minęło? Prawie 2 lata, a wniosku nie ma. To jak się to lotka nie wypełni, to nie będzie pieniędzy. Ale też widzimy wszyscy,
no i niefortunne porównanie,
że PiS nie ma polityki zagranicznej. PiS nie ma żadnych koalicjantów. PiS pokłócił się już z wszystkimi.
No, myślę, tutaj pan poseł trochę przesadza.
Już nie będzie,
ale dobrze,
nawet z Orbanem.
Ja przypomnę wizytę premier Włoch w Warszawie.
Tak. No,
zaraz będzie zmiana władzy w Hiszpanii.
Że pani Meloni już inaczej mówi. Nie tak jak przed wyborami.
Pani Meloni chroni swojego kraju. No to jest prawda.
To mówi inaczej, mówi, że pani Meloni mówi, że rząd Zjednoczonej Prawicy dba o sprawy Polaków.
Gorący temat, panowie, ale tu stawiamy kropkę. Teraz przenosimy się na poziom międzynarodowy i zbliżający się szczyt NATO. Źródła w NATO przekazują nieoficjalnie, że Niemcy wykorzystają szczyt w Wilnie, by nakłonić innych członków organizacji do skupienia się na zapewnieniach udzielania bezpieczeństwa na Ukrainie, a nie na propozycjach członkostwa oferowanych temu państwu. Wiemy, jaki jest cel naszej obecności tam. Mamy doprowadzić do wzmocnienia wschodniej flanki. Też zbyt dużo słów nie pada na temat tego, by ta droga wejścia do Ukrainy, do NATO była jasno określona. Poseł Tadeusz Cymański, jaka jest nasza rola i jak będą zachowywać się inne państwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo NATO, no i przyszłe wstąpienie Ukrainy do sojuszu?
Stanowisko Polski jest jednoznaczne. Myślę, jak się zachowają inne, to niektóre państwa, no to jest sprawa, która się niebawem okaże, wyjawni. Sygnały się wysyłają, że będzie bardzo powściągliwa jednak tutaj rola i znaczenie członków NATO. Nie wszyscy jednak są zwolennikami. Dla Polski ta sprawa ma podwójne znaczenie.
Panie pośle, muszę przerwać, bo tutaj łącze telefoniczne nam nieco szwankuje. Spróbujemy się połączyć jeszcze raz, a ja w takim razie oddam głos Konfederacji. Bardzo proszę.
No, zasadniczą rzeczą jest to, że gdyby teraz Ukraina miała wchodzić do NATO, no to automatycznie eskaluje cały konflikt, który jest pomiędzy Ukrainą a Rosją. I Rosja nie miałaby żadnych pewnie oporów do tego, żeby też przyatakować sobie Polskę w tym wypadku.
Albo Stany Zjednoczone.
Tutaj być może.
Sam prezydent mówi
natomiast,
o tym,
że... no, natomiast mogłaby nie mieć takich zdolności w tym momencie, ponieważ duże ich zdolności są dzisiaj związane na Ukrainie, duże ich siły. Ale wiemy, że jest to kierunek bardzo niebezpieczny w tym wypadku. Zatem pomoc Ukrainie, czy przygotowanie sprzętu, czy jakaś inna logistyka, czy w ogóle taka pomoc materiałowa, szeroko mówiąc, no to jest jak najbardziej rzecz, którą NATO też może zrobić, no bo to Rosja złamała traktaty międzynarodowe, tutaj atakując Ukrainę i prawo międzynarodowe. Więc najważniejszym dla nas, z naszego punktu widzenia, jest też to, żeby wzmacniać wschodnią flankę NATO. Ona teraz siłą rzeczy jest silniejsza po wejściu też Finlandii. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko.
Czekamy na Szwecję.
Tu Szwecja to jest oddzielny problem tak naprawdę między rządem szwedzkim a Erdoganem, który ma spore obiekcje, no ale to wynika też pewnie poniekąd z polityki migracyjnej Szwecji, gdzie wpuszczani są różni radykałowie islamscy do tego państwa.
Nie tylko tam. Chodzi.
Przepraszam, tutaj akurat tak. Też Kurdowie, ale jeden z imamów chyba, no, ile pamiętam, dość radykalny też jest dzisiaj w Szwecji i o niego też się upominał Erdogan. No, Turcy mają zupełnie inne interesy w tej kwestii niż Szwecja, niż Polska, więc widzimy, że to będzie jeszcze proces do tego, żeby Szwecja w ogóle do NATO wstąpiła. No, dla nas konkluzją powinno być to, żeby wzmacniać przede wszystkim własne siły, żeby wzmacniać ten potencjał obronny Polski. To nie jest tylko zakup sprzętu, to jest zwiększenie świadomości Polaków też dotyczące bezpieczeństwa, to jest zwiększenie też zdolności i przeszkolenia Polaków tu na miejscu, ponieważ no, widzimy w tym no, potencjał, że jeśli my sami nie będziemy się potrafili obronić, to nikt nie przyjdzie nas bronić.
To panie pośle, wejdę w słowo i nawiążę do tego tematu wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się na stałą bazę w Polsce, jaki byłby głos w tej sprawie?
No, rozważylibyśmy to, gdyby to był realny głos. Czy tak się
wydarzy? Hipotetycznie przyjmijmy,
to
że ma powstać dzisiaj, baza.
Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, czy coś takiego miałoby powstawać. Ważniejsze jest dla nas też to, że Polska powinna się wzmacniać, tak? I to jest rzecz absolutnie kluczowa. My mówiliśmy już o tym w zeszłym roku bodaj, że Polska mogłaby też dążyć do tego, żeby wstąpić do programu Nuclear Sharing, ponieważ to jest też realne wzmocnienie danego państwa, jeśli znajduje się na nim broń jądrowa. No i to też jest kierunek, w którym moglibyśmy...
No dobrze, wróćmy do szczytu NATO. To pytanie do posła Tadeusza Cymańskiego. No te przecieki na temat Niemiec, nie przypomina to trochę sytuacji z ostatniego przed atakiem Rosji zjazdu NATO. Tam przemawiała Rosja, prezydent Zełenski mówi, że tym razem w Wilnie przemawiać będzie Ukraina, a nie tak jak w Budapeszcie Rosja.
Analogie są, ja to widzę jeszcze może trochę gorzej, bo tu nawet nie chodzi tyle nawet o samo NATO, tylko pytanie, czy Niemcy i w ogóle sojusznicy NATO-scy, czy Zachód pomaga w tej chwili Ukrainie tak, jak mógłby pomagać. Bo to, że przyłączenie Ukrainy do NATO w warunkach wprowadzonych działań wojennych mogłoby się skończyć, no, oznaczałoby właściwie przystąpienie NATO do wojny, a do czego to mogłoby doprowadzić, to już nie muszę słuchaczom tutaj klarować, to jest jasne. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście będzie. Ja ciągle przypominam, bo tu poseł Urbaniak bardzo słusznie zauważył, że nuclear sharing, czyli gdybyśmy my, kraj, który posiada własną broń atomową, albo na terenie, którego ona jest, jest bezpieczniejszy. I zamknąłbym swoją wypowiedź tym przypomnieniem, bo warto o tym ciągle pamiętać i przypomnieć. Ukraińcy uwierzyli, zawierzyli Zachodowi. Dali im wiarę i oddali 680 ponad głowic nuklearnych Rosji. Za gwarancję nienaruszalności. I to jest pewna lekcja, którą wszyscy widzimy, a więc NATO, zwłaszcza Amerykanie, Brytyjczycy, oni są moralnymi dłużnikami. Nie byłoby tej wojny, byśmy o tym nie rozmawiali, gdyby wtedy Ukraińcy im nie uwierzyli, a jednak uwierzyli i dzisiaj płacą okrutną cenę za tą dobrą wolę, bo to była dobra wola, nie proliferacja, żeby nie rozszerzać Zachodu. To było logiczne, żeby na świecie było jak najmniej krajów, które mają własną broń atomową. Ale proszę zobaczyć, jaką nauczycielką jest historia. Niestety, gorzko.
Poseł Jerzy Borowczak, szczyt NATO, czego możemy się spodziewać? Czy jasne deklaracje, wzmocnienie wschodniej flanki, czy być może jakaś droga przyjęcia Ukrainy już do struktur?
Ja myślę, że na pewno wzmocnienie Ukrainy i tej pomocy dla Ukrainy, tej wojskowej. Biden powiedział, NATO właściwie jest w stanie wojny z Rosją, bo tam walczy natowski sprzęt. Cały sprzęt najlepszy.
Biden nie jest w stanie wojny z Rosją.
Ale Biden tak powiedział. De facto jesteśmy w stanie wojny z Rosją, bo tam jest natowski sprzęt.
Dokładnie powiedział, wszyscy jesteśmy na wojnie z Rosją.
Tak.
To jest trochę co innego
wszyscy
niż...
Jesteśmy tam,
tak. Ale na to.
Wszyscy jesteśmy tak. Wszyscy jesteśmy
równi. Także ja liczę na to, że oczywiście ten szczyt w Wilnie ma swoją wymowę, żeby ktoś nie powiedział, że NATO szczeka pod drzwiami Rosji, ale w tym miejscu to jest dobre miejsce, to jest wsparcie Ukrainy i myślę, że świat zrozumiał, że Rosja musi tą wojnę przegrać. I myślę, że na tym szczycie się to zdecyduje, z konkretnym planem, żeby Rosja tą wojnę przegrała.
I ostatnie zdanie, króciutko, bo jeszcze ruszymy. No, jeden temat, jak się
na szczycie to się raczej nie zadecyduje, czy Rosja wygra, przegra, czy upadnie. To jednak jest wszystko, niestety, ale w rękach ukraińskich żołnierzy, którzy potrzebują sprzętu. I na tym szczycie, poza deklaracjami, czy kolejnymi transzami wsparcia dla Ukrainy, moim zdaniem zapadnie, albo powinna zapaść jakaś propozycja nowej konstrukcji w stosunku do Rosji. To jest to, o czym my mówiliśmy przez lata, że Rosja jest państwem imperialnym, agresywnym. Rosja nie będzie funkcjonowała w normalnym układzie międzynarodowym, tylko zawsze będzie dążyła do dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Niestety też to dotyczy nas, bo w ich mniemaniu, ja przypomnę, że jeszcze przed wojną, oni zgłaszali postulaty, że Ukraina ma być w ich strefie wpływów, a w strefie byłych państw bloku sowieckiego, czyli Europa Środkowo-Wschodnia z Polską włącznie, wszystkie decyzje militarne mają być ustalane z nimi. To były postulaty, które oni formułowali przed rozpoczęciem wojny. De facto to się nie wydarzyło, a w konsekwencji tego oni napadli na Ukrainę, bo liczyli, że podbiją ją w 5 dni i sprawa się skończy, będą w innym układzie geopolitycznym. Tak się nie stało dzięki waleczności Ukraińców, dzięki wsparciu państw Europy, zwłaszcza Polski, bo to musimy ciągle przypominać, że w krytycznym momencie, kiedy, mówiąc skrótowo, czołgi ukraińskie się skończyły, to walczyły tam polskie czołgi w szeregach ukraińskich wojsk. I dzisiaj my potrzebujemy nowej polityki w stosunku do Rosji, całego NATO. To już nie może być taka polityka, która była forsowana głównie przez Niemcy, Francję, że tutaj musi być jakieś współdziałanie, głównie gospodarcze, wciąganie ją w jakąś...
Zobaczymy, jakie będą relacje. Konkluzje tego szczytu.
Rosja musi być traktowana tak, jak na to zasługuje.
Panowie, jeszcze jeden temat. 80 lat temu, 11-12 lipca 1943 roku, ukraińska powstańcza armia dokonała ataku na 150 miejscowości zamieszkałych przez Polaków. Mówimy o Krwawej Niedzieli i ludobójstwie na Wołyniu. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. Tak napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył wraz z prezydentem Dudą w nabożeństwie ekumenicznym w Łódzku w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Ta Zadra w naszej historii cały czas nie pomaga w dobrych stosunkach. Tadeusz Cymański, czy jest szansa na to, by w końcu ta sprawa została nie tyle wyjaśniona, bo wszyscy wiemy, jak to wyglądało, ale została...
Nie wiem, czy jest szansa, na pewno jest nadzieja, ale to jest bardzo trudna sprawa. Ja muszę się przyznać, że dopiero jak się zacząłem historii bardziej uczyć i zastanawiać, dlaczego Ukraińcy ciągle nie są gotowi, może nawet nie chcą tego, bo przecież im też nie udawajmy, na ulicach ich miast są nazwy Bandery, Suchewicza. To są dla wielu Ukraińców bohaterowie. Na Ukrainie świadomość tej rzezi, tej zbrodni, tego ludobójstwa jest bardzo mała, niestety. I sprawa jest ogromnie trudna. Natomiast czy ten czas, że jest wojna, pomaga? Moim zdaniem nie pomaga. I nikt nie chce kryć, wręcz przeciwnie. Mamy nadzieję i chcemy tego, bo jesteśmy winni ofiarom, również godny pochówek. Te sprawy ciągle czekają i to są takie bardzo dramatyczne. Natomiast niestety przykre jest również to, że ta sprawa próbuje być bardzo dyskretnie, sprytnie, przebiegle wykorzystywana politycznie i to jest fatalne. Moim zdaniem to jest fatalne. Dla Ukraińców UPA to jest dla wielu Ukraińców jakiś symbol. Oni nie mają tak pięknej, tragicznej jak nasza historii. Oni mają bardziej to skomplikowane i myślę, że to jest problem. Ja nie chcę tutaj niczego tłumaczyć i popełniać jakiegoś błędu niezręczną wypowiedzią, ale myślę, że to jest dla mądrych ludzi temat. Na szczęście tacy ludzie są i myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego dramatycznego, do małej zbrodni się trudno przyznać, a to było ludobójstwo na ogromną skalę i do tego jeszcze okrutne. Więc naprawdę temat jest trudny. Mamy Ukraińców w Polsce, pracują. To jest temat. Prezydent robi moim zdaniem co może. No ktoś powie, że mógłby więcej, mógłby mocniej. Oświadczenia kościołów, ludzi, którzy wszyscy w tym momencie roztropność. To słowo bym chyba podkreślił i że trzeba tutaj zachować się bardzo mądrze. Mi najbliższe są oceny Jana Marii Rokity. Zachęcam do lektur. To, co on pisze i mówi na ten temat, wydaje mi się, że jest bardzo przemyślane i głębokie.
Jerzy Borowczak, czy prezydent robi wszystko, co może, czy w tej sytuacji wiemy, jaka jest sytuacja ze wschodnią granicą?
Tak, prezydent wykuje gesty, bardzo dobre gesty, ale to są tylko gesty.
Czy powinniśmy robić coś więcej w tej chwili?
Dużo więcej. I w Polsce, i na Ukrainie jest dużo środowisk przeciwnych pojednaniu. takim wyrazistym przykładem jest ksiądz Isakowicz-Zaleski, który nawet wtargnął na posiedzenie swoich przełożonych. Ja urodziłem się na terenach odzyskanych w Białogardzie, a z akcji Wisła wiele tysięcy ludzi właśnie tam przywieziono. I wiem, jak jest kultywowane do dzisiaj taka nienawiść przeciwko Ukraińcom. I to oni mówią, że ta Polska będzie za chwilę zukrainizowana, bo tyle Ukraińców jest w Polsce i oni sobie tego nie życzą. I myślę, że brak takiej pracy u podstaw. U podstaw i po polskiej stronie, i po stronie ukraińskiej. Żeby już w tym wczesnym okresie nauczania mówić o tej trudnej historii, o tych...
No ale pan poseł wie, jak wyglądało nauczanie w latach 50-tych, 60-tych.
Ale ja mówię o ostatnich 20 latach choćby. O ostatnich 20 latach tego też zabrakło.
Wiceminister Rabanda.
Znaczy, moja rodzina po części też pochodzi na ziemiach odzyskanych, jest tam z różnych terenów. Zresztą jak większość tutaj, czy to w Gdańsku, czy w okolicach. Ja mam trochę inną perspektywę, bo akurat... W akcji przesiedleń, w ramach akcji Wisła, no to tak było, że w każdej niemal wsi na ziemiach odzyskanych była jakaś rodzina z Ukrainy i akurat tak się zdarzyło, że moi dziadkowie się przyjaźnili z tą rodziną. Znaczy przyjaźnili, no po sąsiedzku po prostu i jakby żadnych takich problemów, o których mówi poseł Borowczak, nie było. Znaczy problem jest dużo głębszy i dużo trudniejszy, bo mówimy o tragicznej wielkiej zbrodni, która została dokonana na Polakach, którzy byli tam w zasadzie bezbronni. Oczywiście trzeba brać wszelkie okoliczności, jakie to były. No, pamiętajmy, że to się działo pod okupacją niemiecką. No, według prawa międzynarodowego, no, ja wiem, że ciężko spodziewać się po hitlerowcach czegoś, żeby czegoś dopilnowali. Tak de facto, no to część odpowiedzialności też jest po stronie władz okupacyjnych, które powinny chronić ludność cywilną, w tym ludność polską. Oczywiście to jest historia i to są trudne tematy, bo tam też to też trzeba podkreślić, że wpływy niemieckich władz okupacyjnych na antagonizowanie Polaków i Ukraińców na tych terenach były duże. Oczywiście jesteśmy w procesie pojednania, oczywiście dużo rzeczy jest do zrobienia, dużo rzeczy jest do wyjaśnienia, do ustalenia, do porozumienia między państwami,
ale ten proces trwa
i dzisiaj on jest dużo łatwiejszy. Jesteśmy
tu stawiamy
na lepszej drodze niż to było jeszcze kilka lat temu, gdzie naprawdę trudno się o tym rozmawiało.
Poseł Michał Urbaniak.
Przykre jest to, jak wygląda ten proces walki o prawdę o Wołyniu, tego, żeby Ukraina też pokazała, że ma dobrą wolę. No teraz Wołodymyr Zełenski musi to pokazywać, ale w 2018 roku prezydent Andrzej Duda składa kwiaty na polu, w 2023 Mateusz Morawiecki ma sesję zdjęciową z krzyżem z patyków też na polu. No i tak to wygląda. Nie ma dalej zgody na ekshumację, co jest moim zdaniem dużym problemem i o to przede wszystkim walczy też ksiądz Isakowicz-Zaleski. A ostatnio została na niego wezwana policja między innymi z tego powodu. No to jest przykre. Tu jest bardzo dużo rzeczy do pracy jeszcze. Uważamy, że państwo polskie powinno jasno też wyrażać swoje zdanie na ten temat. No, choćby potrzeba byłoby dobrej woli ze strony Ukraińców, którzy zgodziliby się już na ekshumację, na które nie ma dalej zgody. Niech one się zaczną już po działaniach wojennych, ale niech ta zgoda będzie szybciej.
I tu to musimy zakończyć temat, który żyje wśród Polaków, nie tylko wśród starszego pokolenia i zobaczymy, jak będzie ta sprawa rozwiązywana. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Ze mną w studiu Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Michał Urbaniak, poseł Konfederacji,
dziękuję.
Wiceminister Karol Rabenda, dziękuję. Republikanie i na łączu telefonicznym Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Serdecznie pozdrawiam.